Radosław Pyfel pozostał w studiu, a gościem Poranka Wnet jest Jacek Zarzecki, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa.
Czyli jest pan i hodowcą, i producentem.
Jestem hodowcą i producentem, przede wszystkim hodowcą bydła mięsnego na Warmii, Mazurach i Podlasiu.
Teraz wokół bydła mięsnego duże zamieszanie. Na czym to zamieszanie polega i jakie są konsekwencje tego?
Zamieszanie dotyczy całego sektora wołowiny, bo należy pamiętać o tym, że produkcja wołowiny w Polsce głównie opiera się o rasy mleczne, a rasy mięsne, które ja reprezentuję, to jest ten towar premium najwyższej jakości. No, sytuacja wygląda w ten sposób, że w ciągu ostatnich tych dwóch tygodni, od kiedy miała miejsce publikacja materiału telewizyjnego, straty dla polskiego sektora wołowiny to są około 30 milionów złotych. Jeżeli ta tendencja będzie się utrzymywała, to w ciągu roku możemy stracić ponad 1 miliard złotych, co jest potężnym uderzeniem w ten sektor, a mówmy o tym wprost, że na rynku rolno-spożywczym w Polsce sektor wołowiny był od kilku lat najbardziej prężnie rozwijającym się sektorem, który przynosił potężne dochody także dla budżetu państwa.
30 milionów stracili producenci, dlaczego?
No, jest to spadek cen od 10 do 15%, bardzo gwałtowny. Niektóre zakłady mięsne wstrzymały skupy. Nasi kontrahenci zagraniczni czekają, co się wydarzy, jakie będą wyniki kontroli Komisji Europejskiej. No ale oczywiście każdy stara się wykorzystywać tą sytuację, ten incydentalny przypadek, który miał miejsce w jednej ubojni, żeby zyskać na tym jak najwięcej.
To był przypadek, w którym tylko doszło do takiego uboju pozastandardowego z nieprzestrzeganiem przepisów europejskich, czy też wykazano, że te krowy, to bydło było chore albo miały jakąś wady, które nie pozwalają na spożywanie mięsa?
Musimy powiedzieć jasno i wyraźnie, że mięso pochodzące z tego bydła, które było ubite w tej ubojni, było zdrowe. Stwierdzono to na podstawie badań przeprowadzonych przez służby weterynaryjne i sanepid. Najważniejszą rzeczą, do której tam doszło, to złamanie całkowicie procedur prawa, które mówią jasno i wyraźnie, w jaki sposób ma wyglądać ubój. Był to ubój poza kontrolą i zgodnie z przepisami prawa to mięso musi być wycofane z rynku, bo takie są zasady funkcjonowania.
No, czyli takie są przepisy, że jeżeli dochodzi do nielegalnego uboju, to trzeba mięso z rynku wycofać.
Jeżeli dochodzi do uboju bez kontroli weterynarza, a tutaj tak mieliśmy, te sztuki, które zostały ubite w ubojni, nie powinny nawet tam dojechać. Do ubojni mogą przyjechać tylko te zwierzęta, które są w stanie samodzielnie wejść na samochód. Jeżeli nie są w stanie wejść na ten samochód, powinien być przeprowadzony ubój z konieczności na terenie gospodarstwa przez uprawnionego pracownika rzeźni, ale pod pełnym nadzorem weterynarii. I wtedy ta tusza trafia do ubojni, gdzie jest badana, i to wtedy lekarz weterynarii podejmuje decyzję, czy może trafić ona do obrotu handlowego, czy też musi zostać zutylizowana. Pamiętajmy o tym, że sztuki nie były chore, tylko były kontuzjowane, a to jest wielka różnica.
Czy to pana zdaniem był incydent, bo wie pan, jak to wszystko wygląda od kuchni, incydent, czy taki proceder jest często w Polsce stosowany, bo taniej, bo oszczędniej, bo można zrobić jakąś rzecz w szarej strefie?
Trzeci przypadek w ciągu ostatnich 6 lat, to można powiedzieć, że jest to incydent. Ale też mówmy o tym jasno i otwarcie, że taka sytuacja nie zdarzyła się tylko w Polsce, bo dokładnie w listopadzie zeszłego roku kalka takich samych wydarzeń jak u nas miała miejsce w Niemczech, gdzie także był prowadzony nielegalny ubój i film, jakbyśmy go obejrzeli, a mamy możliwość obejrzenia tego filmu także na niemieckich portalach, wygląda mniej więcej tak samo. Październik 2018, brak zachowanych przepisów także w jednej ubojni we Francji. W każdym kraju, w każdej dziedzinie trafi się czarna owca, która próbuje wykorzystać możliwość łatwego, prostego zarabiania pieniędzy, a przede wszystkim nie myśli się o tym, jaką krzywdę wyrządza się uczciwym hodowcom, rolnikom.
I ten film i sposób pokazania wyrządził taką krzywdę?
Tak, wyrządził potężną krzywdę uczciwym, rolnikom, hodowcom, którzy, dla których hodowla bydła, w szczególności bydła mięsnego, jest jedynym źródłem utrzymania. Bo na tym materiale, który widzieliśmy, zresztą padały takie sformułowania, że do ubojni trafiały sztuki z ras mlecznych. U nas w bydle mięsnym krowa średnio żyje 18-19 lat. Jest wypasana na pastwiskach od miesiąca maja do miesiąca października. Więc u nas wygląda to trochę zupełnie inaczej, ale ta sytuacja uderza w całą branżę wołowiny, bo musimy mówić, że w Polsce wołowina ma jedno imię. I to jest ten potężny problem, który dotyczy nas wszystkich. Nie tylko hodowców, nie tylko producentów, ale także przetwórców.
Czy konsekwencje dla Niemców były takie same jak dla hodowców w Polsce, dla hodowców niemieckich?
O konsekwencjach, ja ten materiał znalazłem bodajże 2 dni temu, o konsekwencjach nic nie słyszałem, oprócz tego, że dana ubojnia została zamknięta. W naszym przypadku także ta ubojnia została zamknięta. No, zobaczymy, co powie kontrola Komisji Europejskiej, przedstawicieli Komisji Europejskiej, którzy do piątku kontrolują zakłady ubojowe i sprawdzają procedury, które obowiązują w Polsce.
Te konsekwencje, czyli po tej kontroli Unii Europejskiej, myśli pan, że wszystko się unormuje?
Ja jestem przekonany o tym, że ta kontrola nie powinna wykazać uchybień. Oczywiście mogą być jakieś zalecenia, bo jeżeli dochodzi do takich sytuacji, to znaczy, że jednak coś zafunkcjonowało źle. W tym przypadku według mnie zawiniła pazerność ludzka, brak empatii dla zwierząt i brak jakiejkolwiek odpowiedzialności, bo jeżeli ktoś wprowadza do obrotu właśnie na rynku spożywczym mięso, które no nie powinno tam trafić, albo nie powinno trafić w taki sposób, w jaki trafiło, no to jest to, wprost trzeba powiedzieć, kryminalne działanie.
A co pan pomyślał o takiej szybkiej reakcji europejskich rynków na ten film pokazany w TVN-ie?
No, panie redaktorze, Polska, 6. producent wołowiny w Europie, zaraz po Irlandii, 2. eksporter. Od kilku lat rozpychamy się na tym rynku bardzo mocno, rozwijamy się prężnie. Ostatnie 4 lata to 42 rynki w krajach trzecich otwarte dla polskiej wołowiny. Polska wołowina konkuruje nie tylko ceną, konkuruje także jakością na tych rynkach. Można spotkać restaurację we Francji, gdzie jest wykaz, skąd pochodzi dane mięso i przy tych listach widać polskie flagi. Więc my jesteśmy naprawdę wielką konkurencją dla potentatów wołowiny w Europie. No i ta sytuacja powoduje to, że każdy to wykorzystuje. Widzimy media, czy także reakcje przedstawicieli rządów Słowacji i Czech, którzy no, chronią swój rynek i pokazują, jedźcie nasze, uważajcie na to, na mięso pochodzenia z Polski.
Bo przekaz jest taki, że właśnie coś nie tak jest z mięsem, a człowiek się boi o swoje zdrowie. To zdrowie, rozumiem, było niezagrożone, tylko procedura była niedopełniona, to zupełnie coś innego.
No. Procedura nie została zachowana. Służby weterynaryjne postąpiły po tej sytuacji tak, jak powinny postąpić, czyli zaczęły wycofywać to mięso z rynku. No oczywiście nie odbywa się to bezboleśnie. No konsekwencje, tak jak mówiłem, ponoszą hodowcy, producenci najbardziej, bo zakłady mięsne sobie poradzą, bo przecież nie zajmują się tylko sektorem wołowiny, ale także innymi możliwościami uboju, a dla hodowców i producentów bydła mięsnego to jest jedyne źródło utrzymania.
A jak to się stało, że pan stał się hodowcą? Czy był pan mieszkańcem Warszawy, który wyjechał i postanowił hodować bydło, czy też jest pan rolnikiem z dziada, pradziada?
No, może nie jestem rolnikiem z dziada, pradziada. Rolnictwo to był mój pomysł na rozpoczęcie trochę innego funkcjonowania. Prowadzę gospodarstwo rodzinne od 13 lat właśnie na Warmii, Mazurach, Podlasiu. Zajmuję się ekologiczną uprawą zbóż, a także hodowlą bydła rasy mięsnych, rasy limuzę. I nie jest to tylko dla mnie praca, ale przede wszystkim pasja.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Jak wygląda sytuacja polskiego mięsa na rynku chińskim? Radosław Pyfel.
No, przyznać, że z dużym zmartwieniem przyjąłem to całe zamieszanie wokół polskiej wołowiny, bo mieliśmy do tej pory problem z wieprzowiną właśnie, tak? I to na pewno nie ułatwi nam sprawę. Posądzano nas tutaj African Swine Fever, afrykański pomór świń, tak? I teraz okazuje się, że już nie tylko wieprzowina, ale i wołowina, a po ostatnich 30 latach, jeżeli mówimy o świecie Pacyfiku i tych krajach Azji, to jednym z polskich produktów flagowych były produkty spożywcze, tak? I teraz mamy olbrzymi problem wizerunkowy, czyli problem, żeby to wypromować, a teraz będziemy mieli ogromny problem, żeby pozbyć się wizerunku kraju, który ma jakąś tam trującą żywność, a temu nie pomaga, tak jak tutaj pan powiedział, fakt, że wkroczyliśmy w erę wojen handlowych, wojen celnych, to nie tylko Ameryka i Chiny będą na siebie nakładać te cła, ale także inne kraje będą wykorzystywać tę sytuację, żeby wypchnąć z rynku konkurencję. I tu liczymy na naszą dyplomację. To, że nie tylko, że będzie wydawać wizę, ale będzie skutecznie działać na rzecz polskich przedsiębiorców, na rzecz obywateli, nas Polaków, którzy płacimy podatki. Już byli w stanie w czasie tej epoki wojen handlowych się obronić i coś sprzedać na rynki zagraniczne, a to będzie bardzo trudne teraz, tak? W tych nowych czasach.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu Radia Wnet. Radosław Pyfel, były przedstawiciel Polski w Azjatyckim Banku Inwestycji Strukturalnych, był gościem pierwszej godziny poranka jeszcze po skryptu. A kto zyskał?
Nasi konkurenci na rynkach europejskich, którzy teraz będą próbowali także wejść na rynki trzecie. To jest bardzo dobrze finansowo stojąca branża, gdzie tak jak tutaj padły sformułowania, musimy teraz odzyskać naszą renomę i przywrócić zaufanie konsumenta w polską wołowinę, która jest naprawdę bardzo dobrej jakości.
Jacek Zarzecki, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze 8:02, więc czas na...
Czas na przegląd prasy.
Czas na przegląd prasy, czas na Antoniego Palińskiego, który właśnie z komputerem i gazetami siada przy mikrofonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu. To może najpierw pierwsze reakcje na orędzie Donalda Trumpa. Ono zależy od tego, kto reaguje. Na przykład na portalu Breitbart jest triumfalnie, że Trump znowu chce uczynić Amerykę wielką. Na portalu Politico, nie lubiącym Trumpa, jest napisane, że Trump owszem mówi o zgodzie, ale to ma być zgoda na jego warunkach. Washington Post wyciąga, nazywa tą mowę między innymi niespójną i wyciąga różne sprzeczności, które były u Trumpa, a tak zajrzałem sobie na przykład, co na ten temat piszą Chińczycy. Zaraz zobaczymy South China Morning Post. Wygląda to, że na pierwszej stronie jest informacja nie o Trumpie, tylko o nowym roku tybetańskim. To w takim razie spójrzmy do polskich gazet. Grafenowa klęska, pisze Rzeczpospolita. Miał być spektakularny sukces, jednak polska technologia zamiast trafić do fabryk utknęła w laboratoriach. Kilka lat temu mówiliśmy o tej sprawie polskiego grafenu. To jeszcze było przed dobrą zmianą. Wtedy było tak, że tą spółką, która miała zajmować się tym polskim grafenem, zajęli się towarzysze z PSL-u, no i oczywiście położyli sprawę, no ale dobra zmiana też położyła sprawę i wygląda na to, że technologię grafenową owszem będą rozwijać, ale Chińczycy. Tak to wygląda, przynajmniej w świetle tego artykułu w Rzeczpospolitej. Gazeta Polska codziennie znów grożą Gazecie Polskiej. Kolejny fałszywy alarm bombowy otrzymała redakcja Gazety Polskiej. To jest tak, że za którymś razem ten alarm może nie być fałszywy, więc może to rzeczywiście nie jest coś szczególnie, tego typu żarty to nie jest naprawdę coś fajnego. Swoją drogą ciekawe, dlaczego akurat redakcja Gazety Polskiej tak się komuś naraziła. Dziennik Gazeta Prawna. Unia państw równych i równiejszych. Analiza Magdaleny Cedru. Bruksela nie traktuje wszystkich jednakowo. Są kraje, które mogą liczyć na specjalne względy. Polska do nich nie należy. Tak o tym wielokrotnie mówiliśmy. Na przykład, że sprawy budżetowe inaczej są oceniane, jeśli chodzi o te kraje, które są lubiane w Brukseli, inaczej, jeśli chodzi o te, które nie są lubiane. I to nie dotyczy tylko podziału na wschód i zachód Europy, bo widać było, że tutaj jest różnica na przykład jeśli chodzi o Francję i Włochy. Irlandia szykuje się na Brexit. Spośród wszystkich państw pozostałych w Unii Europejskiej Brexit najsilniej dotknie Irlandię. Rząd w Dublinie zdaje sobie z tego sprawę i już od roku przygotowuje się do stawienia czoła wyzwaniu. Premier Leo Varadkar zapowiedział, że będzie się starał o pomoc finansową z Brukseli na ten cel. Od ponad roku w Irlandii działa też grupa robocza, która ma zająć się sprawą tranzytu towarów do kontynentalnej Europy. Obecnie większość eksportu trafia do Unii przez terytorium Wielkiej Brytanii. Teraz następna gazeta. Co my tutaj jeszcze mamy, proszę państwa? Gazeta Wyborcza znowu się znalazła w redakcji. Właściwie tu nie wiem, po co się znalazła, no ale skoro się znalazła, to spojrzymy, co jest na pierwszej stronie. Tak, zgadli państwo, oczywiście taśmy Kaczyńskiego, co tym razem Kaczyński grozi wyborczej. Dlaczego Kaczyński grozi wyborczej? Czemu on jest taki niedobry? Prezes PiS zarzuca nam nielegalne pogwałcenie dóbr osobistych poprzez opublikowanie nagrań z jego udziałem. Domaga się przeprosin i 30 tysięcy złotych. CBA odmówiło zbadania oświadczeń majątkowych Kaczyńskiego. Ogólnie rzecz biorąc, Kaczyński jest niedobry. Spójrzmy zatem na wiadomości zagraniczne. Wietnam ugości Trumpa i Kina, drugi szczyt nuklearny USA, Korea Północna ma się odbyć pod koniec lutego w wietnamskim Da Nang. Wietnam to dziś dobry sojusznik USA, choć rządzi tam komuna. Komuna, taki język w Gazecie Wyborczej, to chyba jest język nienawiści. A swoją drogą to jest rzeczywiście ciekawa ewolucja historyczna. Wietnam od tego symbolicznego wroga Stanów Zjednoczonych do kraju, który umożliwia Donaldowi Trumpowi negocjacje z różnymi brzydkimi chłopcami światowej polityki. Nielegalna wywózka na pierwszej stronie naszego dziennika. Wywiezienie akt Kiszczaka do USA mogło być przestępstwem. No pewnie mogło, ale raczej nikt już tych akt tam nie zwróci. I zdjęcie jeszcze z mszy na stadionie w Abu Zabi. Uczestniczyło w niej 135 tysięcy wiernych. To też na pierwszej stronie naszego dziennika. Pielgrzymka Ojca Świętego Franciszka na Półwysep Arabski. Spójrzmy sobie na inne strony gazet, na przykład Rzeczpospolita, otworzymy jeszcze raz po tej grafenowej klęsce. Czy coś tu jest jeszcze interesującego? Aha, rocznica Okrągłego Stołu. Są jakieś takie, właśnie mała ta rocznica, widzę, jest obchodzona. 30 lat temu to było, 6 lutego 1989, jakoś nie widać takiego wielkiego triumfu w gazetach z okazji tej rocznicy. Widać, że ta rocznica nie stała się jakoś częścią Narodowego Panteonu. Michał Kolanko pisze, że prezes wymienia kadry. Ogłoszenie nowego programu pisma być, miało być na początku lutego, opóźnia się z powodu afery z taśmami. Ma być tam, wyraźnie już widać, że część ludzi przejdzie do Europarlamentu, że ma być odmłodzenie tych kadr rządowych. No cóż, zobaczymy. Swoją drogą, tak jest co przyjemne, jak człowiek jest wymieniany i w nagrody go wysyłają do Europarlamentu. Niektóre portale triumfują z powodu sondaży, mianowicie na przykład portal Interia cieszy się z tego, że Robert Biedroń triumfuje po opublikowaniu najnowszego sondażu. To oczywiście dobrze, że triumfuje, każdy ma prawo triumfować. Portal wyraźnie też triumfuje. Zwykle jest tak, że człowiek jednak triumfuje po wygraniu wyborów, a nie przed. Ale żeby tak się wszyscy strasznie nie cieszyli z tego triumfowania, to proponowałbym zajrzeć na portal Energetyka 24. Tam jest analiza Jakuba Wiecha. Wiosna Gazpromu nad Wisłą. Program energetyczny Biedronia uzależni od Polskę od gazu z Rosji. Energetyczne postulaty partii Wiosna brzmiały jak przeniesienie na polski grunt niemieckiej Energiewende. Niestety polityk skopiował też błędy niemieckiej transformacji energetycznej, takie jak uzależnienie od dostaw gazu z Rosji. I tu jest wypowiedź tego właśnie polityka, który triumfuje zdaniem portalu Interia. Do 2035 roku zamkniemy wszystkie kopalnie węgla, będziemy mieli najczystsze powietrze w tej części Europy. Stworzymy też sektor odnawialnych źródeł energii, a w nim 200 tysięcy miejsc pracy dla górników oraz pracowników elektrowni. I komentarz analityka. Tweet Biedronia może wprawić pewną konsternację. Trudno bowiem doszukać się związku między wydobywaniem węgla i czystością powietrza. Kopalnie przecież nie są same z siebie elementami zanieczyszczeń, przynajmniej nie w stopniu wyższym niż pomijalnie mały. Zapowiedź należy zatem zrozumieć jako plan zaprzestania spalania węgla, co również może wywołać pewien umysłowy zgrzyt. Zapowiedź odejścia od wykorzystania węgla w praktyce do roku 2035 oznacza, że Polska porzuci ten surowiec szybciej niż Niemcy, co jest mało realne. No i oczywiście w tle jest gaz, bo energia atomowa też jest oczywiście brzydka. Proszę państwa, facet nie wie, co mówi, na tym polega problem, ale ci, którzy mu to napisali, wiedzą, co mówią i to bardzo dobrze. I może dlatego niektóre portale triumfują.
To był przegląd prasy. I Antoni Opaliński. Jest godzina 8:09.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
A w radiowym słupie ogłoszeniowym zaproszenie na jarmark wnet. Emili Plater, 29/31, sobota od 8 rano do godziny 15. Serdecznie państwa zapraszamy. Być może uda nam się tym razem z jarmarku poprowadzić taką pierwszą audycję, która będzie jednocześnie koncertem życzeń. Będzie można składać przez radio życzenia i dedykować piosenkę. To będzie od godziny 11, tuż po programie wschodnim poprowadzonym przez Antoniego Opalińskiego do godziny 12. Jarmark wnet. Emil Plater, 29/31. I oczywiście zachęcam państwa do czytania Kuriera wnet. W nim naprawdę wiele bardzo interesujących artykułów.